Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw oszacowania szkód wojennych, gościem telewizji Idź Pod Prąd. Wzywa do działania Polonię i twierdzi, że wszyscy powinniśmy być ambasadorami reparacji. Porozmawiamy o kolejnych krokach, które Polska musi podjąć, by zmusić Niemcy do wypłacenia reparacji wojennych. Zapytam, dlaczego, gdy trwa wojna z Rosją, PiS żąda reparacji od Niemiec? Oraz o to, czy w całej tej sprawie nie chodzi PiSowi tylko o zbliżające się wybory. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego i także przewodniczący zespołu parlamentarnego powołanego do spraw oszacowania wysokości strat wojennych. Panie pośle, jak pan ocenia skutki opublikowania raportu 1 września do spraw żądania reparacji? Odniósł się kanclerz Olaf Scholz. Doktor Pawłuszko na łamach naszej stacji określił, że raport wzruszył sumienia, że było bardzo głośno w mediach światowych, także w tych pierwszych dniach września. Jak pan ocenia te skutki?
Została wykonana praca, jakiej nie wykonał przed nami nikt w naszym kraju. I to jest, myślę, niezwykle istotne. Podsumowaliśmy pewne wydarzenie historyczne, jakim była II wojna światowa, rachunkiem ekonomicznym, opisując, że wielu strat się nie da dokładnie oszacować z oczywistych powodów. I opublikowaliśmy raport, który został ujawniony w mediach, w internecie. Myślę, że informacje prasowe, które pokazały się na całym świecie, były jakby jednoznaczne. Poinformowano opinię publiczną, światową, oczywiście z komentarzami o tym, że Polska domaga się reparacji. Zaprezentowano informacje, dlaczego, jaka jest kwota. Więc myślę, że pierwszy efekt został osiągnięty. Przypomnieliśmy o tym, że to Niemcy byli agresorem, Niemcy mordowali Polaków, zniszczyli Polskę i nigdy nie zapłacili odszkodowania. I teraz przechodzimy do drugiego etapu działań o charakterze politycznym, dyplomatycznym. Nasz rząd przygotowuje notę dyplomatyczną, która zostanie skierowana w najbliższych tygodniach do Niemiec. Ale cały czas musi trwać kampania, oczywiście informacyjna, i w kraju, i za granicą, bo przecież także istotne jest to, żeby opinia międzynarodowa poparła nasze roszczenia i wyraziła jednoznaczne stanowisko, a to wymaga czasu i musi mieć świadomość, że to jest pewien proces, który wymaga po prostu dotarcia do opinii publicznej, do dziennikarzy, do publicystów, a także do polityków i przekonania ich do tego, do naszych racji, bo sprawa przez wiele, wiele lat po prostu była zupełnie nieznana. I dzisiaj widzimy, że bardzo wiele środowisk po prostu kompletnie nie ma pojęcia, jak wyglądała II wojna światowa na ziemiach polskich. Także zakończyliśmy pewien etap publikacją raportu. To był bardzo dla nas trudny czas wytężonej pracy, wielu rozmów, konsultacji, spotkań, ekspertyz, analiz. On został zakończony i mam pewną satysfakcję, że przez tak długi okres czasu, bo już minęło trochę czasu od publikacji, no już niemal 2 tygodnie, tak naprawdę nie pojawiły się żadne takie poważne, krytyczne, eksperckie głosy dotyczące jakby metodologii i wyliczeń, które są zawarte w raporcie. Oczywiście pojawiły się tu pewnego rodzaju takie podszczypywania, tak bym to ujął, które też były pewnymi manipulacjami, ale nawet się nie będę nad nimi pochylał, bo to nie są żadne poważne głosy.
Panie pośle, chciałem właśnie... Raport to jest 700 stron prawie, to jest naprawdę poważne dzieło, pewnie ogromna praca. Chciałem zapytać więcej o tym drugim kroku, bo powiedział pan poseł, że teraz nota dyplomatyczna, że czytałem też, że planowany jest cykl wykładów też w Niemczech i nie tylko, ale mówi pan o dotarciu do dziennikarzy. Czy my mamy jakieś, my jako Polska, dźwignie, jakieś przełożenie, jakiś plan, jak zmusić, no bo czy jakiś szantaż, bo nie oszukujmy się, to jest ogromna kwota, 6 bilionów złotych ponad, tak? Nie liczymy chyba, że Niemców nagle ruszy sumienie po 80 latach. Oni muszą zostać zmuszeni jakoś. Jak Polska zamierza zmusić Niemcy, żeby zapłaciły te reparacje?
Rzeczywiście, tak jak pan mówi, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat po wojnie Niemcy prowadziły bardzo konsekwentną politykę zacierania pamięci o II wojnie światowej i osiągnęły w tym sukces. Trzeba im to oddać, tak? Że po prostu za niewielkie stosunkowo środki skorumpowały elity dziennikarzy, polityków w różnych krajach i krok po kroku po prostu odciągały tą problematykę w czasie, co rzeczywiście dzisiaj dało efekt taki, że świadomość jest niewielka na zachodzie tej problematyki. I dzisiaj my musimy podjąć bardzo konsekwentne działania właśnie na bardzo wielu płaszczyznach i forach, ale to są nie tylko działania rządu, czy też moje osobiście. Ja zakładam, że ta sprawa jest sprawą, która powinna łączyć wszystkich Polaków, nie tylko premiera, prezesa, posła Mularczyka, tak, ale wszystkich Polaków i w Polsce, i za granicą. Przecież mamy wielką Polonię w USA, we Francji, w Niemczech, w wielu innych krajach, w Wielkiej Brytanii, która mogłaby się włączyć w ten proces. To jest proces, który wiąże się z pewnym lobbyingiem na arenie międzynarodowej i bardzo ważne jest, żeby on był właśnie na wielu różnych poziomach. Nie tylko na tym poziomie politycznym, dyplomatycznym, medialnym, ale tak, żeby ludzie się włączyli w pewną presję. Teraz jak tą presję można osiągnąć? No właśnie w taki sposób, że wymusi się na opinii publicznej w wielu krajach na jakby pewną refleksję. Refleksja sprowadza się do tego, no jeśli mamy kraj agresora, który dopuścił się tak potwornych zbrodni na naszych ziemiach, to są oczywistą jest z powodów moralnych, politycznych, prawnych, że powinien zapłacić za skutki II wojny światowej. No bo w przeciwnym przypadku mamy do czynienia dzisiaj z wojną na Ukrainie, gdzie, jak widzimy, na szczęście ta wojna zmienia swój obraz, swój przebieg i widzimy kontrofensywę Ukraińców i być może za niedługo, za 3 miesiące, za pół roku, a może za rok, będziemy mówili o reparacjach od Rosji dla Ukrainy. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym świecie, w którym obecnie żyjemy, funkcjonujemy, w świecie pewnych zasad prawa międzynarodowego, praw człowieka, praworządności, kraje, które dopuściły się zbrodni wojennych, dopuściły się ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, a tego dopuściły się niewątpliwie Niemcy wobec Polski i Polaków, muszą ponieść odpowiedzialność. I to jest pewien proces, który będzie trwał na pewno w czasie, bo no wcześniej, jak powiedziałem, Niemcy przez niemal 60-70 lat prowadziły politykę zacierania tej pamięci. I my dzisiaj musimy stosunkowo szybko, i daję tu kwestię prawie kilku lat, odwrócić ten bieg historii, który Niemcy stworzyły wokół II wojny światowej. I to jest pewien proces, o który też apeluję, o to, żeby się tutaj oprócz oczywiście przedstawicieli rządu włączyło także społeczeństwo. I to w kraju i za granicą, bo każdy z nas jest dzisiaj tak naprawdę ambasadorem tej sprawy poprzez właśnie publikacje prasowe, wpisy na Facebooku, mediach społecznościowych. To jest ta właśnie presja. Komentowanie, powiedzmy też jakichś nieprzyjaznych czy nieprzychylnych artykułów czy komentarzy, które się mogą pojawiać za inspiracją Niemców w różnych mediach światowych. Więc to jest, dzisiaj każdy z nas może być ambasadorem tej sprawy.
Tak jest, panie pośle. To jest rzeczywiście prawda, że ta sprawa powinna łączyć wszystkich Polaków, bo jest to sprawa wszystkich Polaków bezsprzecznie. Ale ja chciałem zapytać o dosyć taką ciekawą, niezwykłą rzecz, która się pojawiła w kontekście reparacji. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział o pomocy Izraela, że przyjęlibyśmy pomoc Izraela, jeżeli by taka była w sprawie właśnie reparacji, bo wielu obywateli polskich miało też, było pochodzenia żydowskiego, którzy ucierpieli w trakcie wojny. Czy to jest na razie tylko taka deklaracja, czy może pan nam zdradzić, czy zostały podjęte jakieś kroki, żeby skorzystać z pomocy Izraela i tą presję na Niemcy zwiększyć?
Nie znam szczegółów, natomiast oczywiście pan prezes jest osobą, która ma pełną świadomość, jak funkcjonuje dzisiaj świat, współczesny świat, jakie wpływy ma lobby żydowskie i to w Izraelu, i to w Stanach Zjednoczonych. Widzimy to, widzieliśmy to wielokrotnie i bardzo ważne jest uzyskanie pewnego rodzaju przychylności tego lobby. Tak i temu też służyło właśnie ta sugestia pana prezesa podczas wystąpienia. Więc trzeba podkreślić, że dzisiaj uzyskanie odszkodowania od Niemiec, zadośćuczynienia, zwrotu, restytucji upragnionych rzeczy będzie wiązało się z tym, że musimy przekonać różne wpływowe środowiska na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. My dzisiaj musimy pokazać Amerykanom klasie politycznej w Stanach i takie działania prowadzimy, żeby to się stało, żeby oni zrozumieli, że powinni wesprzeć Polskę, dlatego że Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, jakiej, czy Polska kiedyś była w takiej sytuacji, jakiej jest dziś obecnie Ukraina. I jeżeli mamy czynienia z państwem agresorem, to państwo agresor powinno ponieść konsekwencje swoich działań. Bo jeśli Niemcy nie zapłacą reparacji Polsce, nie będzie na to presji, no to nie ma w takim razie tu konieczności domagania się, żeby Rosja zapłaciła reparacje Ukrainie. To są sytuacje oczywiście troszeczkę różne, ale też mają pewnego rodzaju podobieństwo. Przecież też widzieliśmy pewne elementy ludobójstwa i zbrodni wojennych popełnione na narodzie ukraińskim przez Rosjan. Tak więc musimy dzisiaj zaangażować nie tylko my jako polskie społeczeństwo, polskie państwo, polski rząd, ale musimy też przekonać społeczność międzynarodową, w szczególności tą amerykańską, w Izraelu, we Francji, w Niemczech, w Europie, że ta sprawa powinna być uregulowana i takie działania podejmiemy. Jak powiedział pan prezes Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, podejmiemy szereg działań w charakterze międzynarodowym. Ja również mam już pewną agendę działań o charakterze dyplomatycznym, poruszania tej sprawy na arenie międzynarodowej poprzez już pewne kontakty, które zostały w czasie mojej pracy parlamentarnej i w Radzie Europy wyrobione. Użyjemy tych kontaktów do tego, żeby tę problematykę prezentować w bardzo różnych gremiach międzynarodowych. I w taki sposób wytwarzać presję na Niemcy. I trzeba mieć świadomość, to jest proces, on potrwa jakiś czas, ale jestem przekonany, panie redaktorze, że osiągniemy sukces.
No, miejmy nadzieję. Panie pośle, na koniec chciałem jeszcze zapytać pana o krytykę, bo że tak myślę, że dwa argumenty poruszają krytycy. Nie mówię tylko raportu, ale ogólnie domagania się reparacji. Pierwszy to jest, że teraz trwa wojna z Rosją, a Polska zamiast domagać się reparacji od Rosji, teraz domaga się reparacji od Niemiec. To jest jakby pierwsza taka strona krytyki. No a druga to jest to, że idzie ciężka zima, że jest w Polsce wysoka inflacja, wasze notowania spadają, no i że ta sprawa jest poruszana tylko po to, żeby podgrzać opinię publiczną, odwrócić uwagę, żeby słupki poszły w górę. Jakby pan poseł odniósł się do tych takich dwóch ścieżek krytyki?
Dla reparacji wojennych nigdy nie było dobrego czasu i zawsze jakieś argumenty podnoszono od sasa do lasa, żeby tych reparacji nie podnosić. No komu to służy? No wiadomo, służy to Niemcom, prawda? Dzisiaj Niemcy podnoszą, również jeden dziennikarz niemiecki podniósł argument właśnie tego, że toczy się wojna. No ale przepraszam, ta wojna toczy się z czyjej winy? Czy toczy się z winy Polski, czy z winy Niemiec i Rosji? No toczy się z winy Niemiec i Rosji, które prowadziły politykę po prostu taką, że Niemcy wspierały po prostu Rosję poprzez projekty energetyczne, projekty finansowe, finansowały tak naprawdę Putina. Z winy Niemiec toczy się dzisiaj wojna, a nie z winy Polski. I to, ten argument ma rzekomo blokować dochodzenie reparacji od Niemiec, no to jest to, przyzna pan, absurd, prawda? Zresztą widzimy, jak się Niemcy zachowują, gdy nie chcą dostarczać sprzętu wojskowego do Ukrainy, co już jest elementem po prostu kpin ze strony Ukraińców pod adresem Niemców. No więc jakby dla reparacji nigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze są jakieś problemy, jakieś ale, jakieś wątpliwości i dlatego też ta sprawa zawsze spadała z agendy. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, jest determinacja rządu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera, także moja, i robimy wszystko, żeby ten temat doprowadzić do końca. I proszę pan, to co pan jakby wcześniej podkreślał, że praca nad raportem trwały 5 lat, to nie jest jakaś broszurka czy książeczka, to jest poważna publikacja, którą pracowało na 30 osób przez niemal 5 lat, więc takie dokumenty nie powstają w ciągu miesiąca. Ale ten dokument jest, jest teraz przygotowana nota, ona zostanie wysłana w tym roku na pewno i to podejmie, to jest jakby ten bardzo ważny element, którego wcześniej nikomu się nie udało dokonać. Więc to nie jest jakaś zabawa, to nie jest jakaś gierka na lokalnym podwórku. Nie, to jest poważny, geopolityczny projekt o charakterze międzynarodowym. Będzie miał głębokie reperkusje nie tylko w Europie, ale także na świecie. Dlatego, że dzisiaj my podnosimy bardzo poważny problem geopolityczny i myślę, że za jakiś czas po wpłynięciu noty dyplomatycznej do rządu Niemiec ta sprawa będzie przedmiotem zainteresowania i dyskusji wśród wielu polityków i na wielu salonach w Europie i na świecie.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Widać już, że sprawa została przez Niemcy powiedzmy doceniona, bo skoro kanclerz przed wpłynięciem noty już się ustosunkował, no wcześniej pamiętam tuż przed początkiem września krytycy mówili, że nikt tam się nawet nie zająknie z Niemiec, że może jakiś niższy urzędnik, tutaj sam kanclerz się wypowiedział, także rzeczywiście jest o tej sprawie głośno. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za to, że zgodził się pan wystąpić w naszej telewizji. Był z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Witamy w drugiej części programu. Teraz jest ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam ciebie państwa bardzo serdecznie.
Zanim przejdziemy do komentowania, omawiania tego wywiadu, przypominamy wam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Jesteśmy niezależną telewizją. Utrzymujemy się z waszych wpłat, z waszych składek. Na dzisiaj we wrześniu mamy 425, o ile dobrze pamiętam, wpłat. Przypominam o comiesięcznym challenge'u pastora Chojeckiego, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Jeszcze raz przypominam, idźpodprąd.pl/wsparcie. A także jesteśmy na Patronite. Przechodzimy dzisiaj do naszego gościa głównego, Arkadiusz Mularczyk. Już drugi raz wystąpił w naszej telewizji. Poprzednio było to w sierpniu zeszłego roku. Wtedy mówił, że no już niedługo, jeszcze kilka miesięcy, no minął rok, w końcu ten raport jest opublikowany. Jak skomentujesz ten wywiad?
No rzeczywiście tu jest pewna konsekwencja u pana posła Mularczyka, stąd wielka pochwała. Rzeczywiście mówi, że to jest nasza wspólna sprawa i pomimo tego, że krytykujemy ostro władze jego partii za nieudolność, za różne błędy, no to po roku zgodził się również wystąpić w naszej telewizji, także to pokazuje, że poseł Mularczyk poważnie traktuje tę deklarację, że pewne sprawy jako Polacy mamy wspólne, a druga sprawa, no to, że rzeczywiście zrealizował tę swoją obietnicę, że tam w ciągu kilku miesięcy, no powiedzmy, że się to troszkę wydłużyło, ale ten raport jest. Jest to duża praca. Myślę, że też wiele trudności było, no bo jak tu oszacować pewne straty, nie? Tutaj dużo wnioskowania, jakiegoś porównywania, statystyk.
Jest bardzo dużo tabelek, przeliczeń.
Tak, właśnie. Także myślę, że to naprawdę wielka praca została zrobiona. Także tu na tym polu jak największe pochwały i szacunek dla pana posła Mularczyka, nie? Teraz kontekst szerszy, no bo tu bardzo trafnie pytałeś, czy to najlepsza pora. No, pan poseł broni się, że każda pora jest zła, no bo tutaj Niemcy chcieliby się wyślizgać z tej odpowiedzialności. Tu już Platforma Obywatelska nie chce sprawić, by tylko Prawo i Sprawiedliwość jak gdyby dzierżyło tę palmę pierwszeństwa i w ogóle tę sprawę represji, żeby reprezentowało, już przygotowuje reparacji, przepraszam, już przygotowuje uchwałę właśnie. Rezolucja,
tak, rezolucja, Platforma, że Sejm będzie się domagał i Platforma ma jakiś swój tam projekt.
Chce dołączyć też reparacje w stosunku do Rosji, nie? Czyli jak gdyby przebić jeszcze PiS. No dobrze, jak się tak w dobrym ścigają, no to już niech tam się ścigają. I tu mam nadzieję, że Polska wygra. Tu dzięki Ukraińcom Putin ponosi klęskę. Upadek tego komunistycznego molocha ZSRR, bo ono jeszcze nie upadło. No to przecież Putin mówił, że to był największy błąd, to rozluźnienie ZSRR i on teraz odbudowuje ZSRR, nie? Czyli praktycznie dalej ta hydra komunistyczna trwa. Upadek, który mam nadzieję, że niebawem nastąpi. Zobaczcie, o to modliliśmy się także w sytuacjach beznadziejnych. Modliliśmy się o sukces Ukrainy, czyli o rozpad Rosji sowieckiej, rozpad Rosji imperialnej. Zobaczcie, że to się dzieje, choć szans naprawdę na to wielkich po ludzku nie było. Ale my mówimy, to Jezus jest królem królów i panem panów. Widzicie, że tu plany polityków jedno, a dzieje się drugie, nie? I dzieje się właśnie Boża wola, z tego się cieszymy. Działania i bohaterstwo Ukrainy może otworzyć drogę także dla reparacji w stosunku od Rosji i także do uregulowania tego okupowanego przez sowiecką Rosję polskiego terytorium, czyli Prus książęcych tak zwanych.
Kaliningradu, tak.
Kaliningradu, Królewca, no to różnie to się tam nazywa. Tu doktor Pawłuszko też potwierdził, że rzeczywiście no, znawcy prawa międzynarodowego pokazują, że to jest jakaś efemeryda, to jest jakiś chwilowy twór okupacyjny, którego status powinien być wreszcie uregulowany. Myślę, że tu w ramach rozmów o reparacje od Niemiec i Rosji możemy właśnie pogadać. Trzeba by tu też i Litwę zaprosić do tych rozmów oczywiście. Także... Tutaj, jeśli chodzi o ten argument czasu, no to może rzeczywiście poseł Mularczyk ma rację, że to tam każdy czas byłby zły, ale już dalej to mi się trudno zgodzić, mianowicie o to przygotowanie, nie? Słusznie PiS skorzystało z naszych podpowiedzi, że nie możemy sami wystąpić przeciwko silnym Niemcom, mając nawet rację moralną i historyczną, ale trzeba wziąć silnych sprzymierzeńców do tego dzieła zmuszenia Niemiec do tak wielkich odszkodowań za wielkie zbrodnie. Te odszkodowania i tak nie pokryją wszystkich naszych zbrodni, to jest rzecz oczywista, no bo tak mówimy przysłowiowo, no na ile wycenić śmierć dziadka, nie? To wiecie, to się nie da tak jasno, no ale powiedzmy, że jakoś to się tam w polityce międzynarodowej te reparacje szacuje i płaci, także potrzebujemy wielkich sojuszników do tego dzieła. I tu tymi sojusznikami naturalnymi to jest Izrael, którego obywatele również ucierpieli od Niemiec, no i oczywiście Stany Zjednoczone jako mocarstwo największe w świecie, które teraz ma troszeczkę na pieńku z Niemcami. Nie? I to mówiliśmy jeszcze wiele lat temu w telewizji Idź Pod Prąd.
Właśnie premier Izraela deklarował, że zbudują tarczę rakietową Niemiec. No, dlatego... Poseł Mularczyk mówi o... Oni tak widzę, no tak Żydzi to tak delikatnie, ale opinia międzynarodowa mówi dziennikarze, no ale to jest jakieś takie liczenie, że co, że Niemcy, że się będzie źle mówić o Niemczech i ich tak będzie im wstyd i to jest właśnie dla mnie słaby punkt tej strategii, że oni liczą, no nie wiem, że, no chyba nie liczą, że ich ruszy sumienie, że będzie
no
to,
właśnie,
że im głupio
to jest,
będzie.
To jest dla mnie niewytłumaczalne.
To są ogromne pieniądze, za mniejsze pieniądze wojny wybuchały.
Albo różne inne rzeczy inne się rzeczy, działy, przewroty, tutaj. Nie przewroty i tak dalej. Dla mnie jest niewytłumaczalna ta nieskuteczność pisowska, bo to, że to trzeba było zrobić, że oni się dobrze przygotowali, że poseł Mularczyk zrobił dobrą robotę, to wszystko prawda. To wszystko prawda i to za to pochwały, za to szacunek i tu nie ma dwóch zdań. Ale przecież wiedzieli, kiedy ten raport mniej więcej opublikują, kiedy skończą go i kiedy go opublikują. I teraz ja się pytam, gdzie są działania zakulisowe? Gdzie jest przygotowanie dyplomatyczne, gdzie jest przygotowanie medialne, żeby kiedy ten raport się ukaże, to rzeczywiście no, taka ofensywa w całym świecie.
Oni zapowiadają, że to dopiero się wydarzy. To jest właśnie słaby punkt, no bo
no nie, no
raport
oni...
mógł być robiony w jednej linii, a przecież równolegle to, co pan poseł Mularczyk mówi, że działanie na arenie międzynarodowej, przekonywanie dziennikarzy, działanie Polonii, to można już było od 5 lat robić spokojnie. Nie musowo przecież
tu już powinny być
skończonego raportu do
tego. Powinny być przygotowane struktury, powinni być przygotowani ludzie, organizacje, które się tym zajmą, a wygląda to na jakąś amatorszczyznę. Dlatego ten zarzut drugi, który podniosłeś w końcowym pytaniu, że to jest pod kampanię wyborczą, pod rozgrzanie opinii publicznej w Polsce, żeby kibicowała PiS-owi, żeby dała mu jeszcze szansę przez kolejne 4 lata.
To jest zakład taki, no bo jak PiS przegra wybory, no to domyślamy się, że raczej tam Platforma, czy tam ta koalicja...
Starać się nie będzie.
Czyli to będzie taka jedna z kart przetargowych, że głosujcie na nas, to może będziemy walczyć dalej o reparacje.
No takie bardzo podobne dźwignie Jarosław Kaczyński stosuje w innych obszarach, mówiąc, że na przykład Polska Wschodnia będzie dalej biedna, jeśli PiS nie wygra następnej...
Polskie wojsko też.
Tak, takie różne dźwignie stosuje, także no prawdopodobieństwo, że i tu jest ta dźwignia, taka, że no, poruszymy temat reparacji, ale nie teraz, tylko w przyszłej kadencji, głosujcie na nas, no niestety jest wysoce prawdopodobna. Ale no to gdyby oni nawet chcieli wygrać wybory na tej obietnicy reparacji, to ja też bym nie miał nic przeciwko temu. No, jakieś postulaty partia tam musi zgłaszać, ten jest dobry. No tylko, żeby oni go dobrze zrobili. Żeby go oni dobrze zrobili, nie? A oni go robią źle i za to ich krytykuję. No bo tak, zobaczcie, wojenka z Izraelem jedna po drugiej w ostatnich latach. Czyli oni tu przygotowują raport, tu chcą wsparcia Izraela do takich, że tak powiem, obcęg ściskających Niemcy, a tu rozpoczynają wojny z Izraelem. Nie? I to robi przecież Ziobro, robi ten Jaki, troszeczkę Morawiecki przecież mówił o współodpowiedzialności tam Żydów, pamiętacie jego słowa, w Monachium zdaje się, nie? Czyli Niemcom jak gdyby alibi załatwia. Tu wojna o TVN ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy zaraz mają ich prosić o pomoc. Ty to jakoś ogarniasz? Bo ja naprawdę nie ogarniam. No jak mam prosić Żydów o pomoc, mam prosić Amerykanów o pomoc, a tu rozpoczynam bezsensowne wojenki z Żydami i z Amerykanami. No ty to ogarniasz?
No teraz niby jakiś ma być pokój z tymi Żydami, ale to wygląda na jakieś takie myślenie
no,
maksymalnie
właśnie
miesiąc do przodu.
Wystarczy sobie Times of Israel otworzyć, świeżutkie, i tam już jest, że tak powiem, potok...
A to nie jest nasza wina.
No,
to jest wina
no nie, no, ale to pokazuje, że nic nie zostało przygotowane, że absolutnie nie ma w kręgach medialnych i politycznych Izraela przygotowania do odpowiedzi na polską ofertę. A Niemcy zrobiły w tym czasie roboty. Czyli zobaczcie, PiS uprzedza Niemcy, że słuchajcie, za pół roku my rozpoczniemy ofensywę medialną. Niemcy, słuchajcie, za pół roku my zaczniemy. No to oni za miesiąc zrobią swoją. Zobaczcie, tu raport pokazany, tu już mamy stek pomyj na Polskę w Times of Israel, nie? I mamy wizytę Lapida w Niemczech, w Berlinie, który gwarantuje, że sprzeda Niemcom tarczę, tą żelazną kopułę. No to zobaczcie, Niemcy nas wyprzedziły, znaczy nie nas, Niemcy PiS wyprzedziły. No to jest kompletna...
Lapidem to podejrzewam, że i tak by się PiS nie dogadał. Może oni liczą tak, no, jak ależ... mówi, jak mówi nas nasz izraelski korespondent, że ten Lapid się skończy już niedługo, bo to wybory no tam jakoś w listopadzie chyba mają.
Skończy się, nie skończy. Jak podpisze z Niemcami ten porozumienie na temat sprzedaży żelaznej kopuły, to są na miliardy euro kontrakty i będzie to trwało długo. Czy Lapid będzie, czy nie będzie, to już Żydzi mają interes, bo Niemcy im płacą. Bo Niemcy im płacą. No i tyle, nie? I nie będą chcieli naruszać tej, że tak powiem, no, krowy, która tutaj, którą doją. Tu Niemcy będą tą krową, nie? A Żydzi będą doić Niemcy. No i tu Polska ląduje z ręką w nocniku, nie? Owszem, no dobra jakaś informacja to jest taka, że broń żydowska idzie do Ukrainy przez Polskę. Nie?
Oficjalnie kupuje ją polski MON.
Tak, i sprzedaje
Ukrainie.
Przekazuje Ukrainie. To jest bardzo dobra wiadomość, to pokazuje, że nie
jest
wszystko...
takie systemy do zwalczania dronów. Tego, co tam
no już właśnie ten irański dron, którego se tam kupił Putin, już tam pierwszy spadł na Ukrainie. Także no wiemy, że rzeczywiście Iran, czyli ta koalicja zła, Chiny, Iran, Watykan i Rosja razem współpracują, nie? Papież Putina, no toż jakbyście tam zapomnieli, no to tu mamy taką ulotkę, nie? Czy taką też animację, nie? To już tam papież Putina, on cały czas działa, właśnie jest w Kazachstanie, czyli zobaczcie, w terytorium zależnym praktycznie od Moskwy. Także to jest dobra wiadomość, że Polska jednak zakulisowo jakieś rozmowy takie, że tak powiem, na dużym szczeblu, bo sprzedaż broni, no to sam no, centrum, można powiedzieć, zainteresowania rządu izraelskiego, że te rozmowy prowadzi skutecznie i z sukcesem i ta broń dociera w ręce ukraińskich dzielnych żołnierzy, którzy tam kacapa, jak tam już pod Moskwą są, czy jeszcze nie?
Oni zostali wysłani na Krym, a zajęli Kreml. Takie są memy.
No właśnie, no to oby więcej takich pomyłek. Życzymy im tego jak najbardziej. To jest dla całego świata szansa na trwałą zmianę. Jeśli upadnie imperium najpierw sowieckie w Moskwie, a później to komunistyczne w Chinach. Nie? Zobaczcie, że teraz równolegle tu jest spotkanie Xi Jinping-Putin. To pokazuje, że te więzi i sojusz tych morderców ciągle trwa. No i jeszcze papież watykański też jedzie do Kazachstanu, gdzie ci dwaj właśnie tam, że tak powiem, też działają. To pokazuje, że imperium zła, no no, ma się w najlepszej. Niestety Kościół Rzymski, Watykan jest częścią tego imperium zła. Ale wróćmy do reparacji. Także tutaj na odcinku izraelskim, no, Kaczyński powiedział jakiś taki propagandowy, dobry bon mot. Nie wiem, czy on to ściągnął z Idź Pod Prąd, bo tu już i Marian Kowalski wiele lat temu w Idź Pod Prąd, nie wiem, w 2016 czy 2017 roku o tym mówił, czyli to już dawno, dawno jeszcze PiS nie rozpoczęło chyba pracy nad tym raportem, jak myśmy już mówili, że tu do spółki z Żydami, z Amerykanami trzeba wziąć Niemcy tam za pewną część ciała i zapłacą. I wtedy by zapłacili, nie? Także tutaj nie widzę żadnej jakiejś sensownego działania PiS-u, tylko jakieś takie hasła. Na kierunku amerykańskim też nie widać, no, jakiegoś ruchu ze strony amerykańskiej.
Póki to już rozmawialiśmy, przecież pytałem posła Mularczyka w zeszłym roku. No, był Trump, był Mike Pence w Polsce w 80, wtedy chyba to równa była rocznica, w 19 roku, nie? Dlaczego wtedy nikt nie, przecież właśnie Andrzej Duda przemawiał, nic, ten mówił, ten Niemiec, że Boso przyszedł, nic nie zostało ruszone.
No to już
ruszone.
Jak Boso przyszedł, to sprzedaj buty,
teraz mamy prezydenta
Bidena, euro.
Wiadomo, znaczy prawdopodobnie gorzej nastawiony do PiSu, także mi to wygląda, ta sprawa, tak jak myślę nad tym, bo to te 6 bilionów, tak? 6 tam 200, nie biliardów, jak to Szczuka mówi. No to są ogromne kwoty.
Ale ona jest polonistką. To
ich działanie,
tam, czepić,
działanie PiSu, mi to osobiście wygląda na takie targowanie,
tak,
że oni
wiesz, tą Szczukę
szczypną 6 bilionów, a chcą na przykład dostać tam, nie wiem, 6 miliardów na przykład, nie? Takie targowanie, bo to tak
się
wygląda,
że tam... teraz te biliardy.
Że wiesz, że oni na razie krzyczą duże kwoty, no ale coś tam będą mówić, że będą przekonywać
zwykle...
dziennik, może, że odblokują im te pieniądze z tego KPO.
No zwykle takie, tak jest w negocjacjach, że się no tam...
Że oni może na przykład im dadzą
rzeczy,
powalczyć o te sądy. Wygląda bardziej to na to, że oni będą krzyczeć duże kwoty, a Niemcy, żeby ich zaspokoić i uciszyć, coś tam może im, coś tam im sypną.
No chcieli jakiś ten pałac remontować w centrum Warszawy, no to tutaj Polska powiedziała, że nie, absolutnie chcemy więcej, chcemy tu reparacji. Ale jeszcze o tej Szczuce, ty myślisz, że ona tak na trzeźwo ten wywiad prowadziła?
Ja myślę, na trzeźwo. Ta ona nie potrzebuje, mi się wydaje.
Tak? A no nie, no, ja to zawsze tak staram się jakoś dobrą stronę znaleźć. Myślałem, że ona nieprzygotowana, to znaczy...
Nie, jak zwykle.
No przygotowana inaczej przyszła na ten wywiad i dlatego, a ty myślisz, że ona tak...
Ja myślę,
profesjonalizm taki.
Profesjonalizm,
a, no
pewien.
To. No to wracamy...
A już teraz były kolejne jakieś, ja tam nie oglądam, na Twitterze widzę jakieś tam wycinki, teraz była z jakimś kolejnym tam gościem.
No tam ludzie mówili, że jak ją nie wywalą po tym wywiadzie, no to
nie,
już...
Nie, wywalili.
No, no nie wywalili, no to już i tam nie oglądamy też, czy nie słuchamy nie tego radia, no. Ale wróćmy do sprawy reparacji. No martwi mnie, że tutaj w żaden sposób Stany Zjednoczone nie zostały w to wciągnięte.
Czy poseł Mularczyk mówi, że oni tam już działają w Stanach jakoś?
No i tam działają. No ale no gdzie jest, wiecie, no to powinna być oficjalna prezentacja tego dokumentu. Powinien być ambasador Izraela, ambasador Stanów Zjednoczonych. No i tu powinna być gadka. Od razu oni mówią, tak, to jest słuszne roszczenie. Stany Zjednoczone powinny powiedzieć, że no, Jałta to była zdrada Polski, czy no tam może jakoś delikatniej, ale chcielibyśmy naprawić krzywdy dziejowe, no jakoś tak. Dlatego wiernie stajemy po stronie Polski. No być może
skąd
taką...
Wiesz, skąd pewność, że Stany by tak powiedziały?
No nie, ja tylko mówię, że jeśli miałbym pochwalić działania dyplomatyczne Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, to tak bym sobie życzył, że oni tu z jednej strony tę dobrą robotę, którą zrobił poseł Mularczyk i jego zespół, nie, fajnie, ale jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premier, tam jakieś inne kanały mają, powinni doprowadzić do tego, że na prezentacji uroczystej tego raportu obok polskiego tam przedstawiciela, no już kto to by był, stanie właśnie ambasador Izraela i ambasador Stanów Zjednoczonych i poprą te żądania. I wtedy Niemcy Jak mogą powiedzieć, że nie ma sprawy? Albo że oni już zapłacili, albo że Moskwie zapłacili, albo że Polska się zrzekła. Jaka Polska? Gdzie wtedy była Polska? Gdzie się miała zrzec? Po pierwsze się nie zrzekła, a po drugie jej nie było. No to jak?
Niestety właśnie była.
No nie, ale...
Prawnie PRL jest, znaczy Trzecia Rzeczpospolita
jest... No to trzeba jasno...
jest kontynuatorem PRL-u.
No to niestety to jest błąd PiS-u, bo to jest błąd okrągłego stołu. Brak zerwania z komuną. Trzeba by właśnie przy tej okazji była dobra też można powiedzieć taka geopolityczna tu sytuacja, żeby powiedzieć, że w tym obszarze zrywamy...
Powiedzieć nie wystarczy, to by musiało być, to... wiesz, Polska by musiała wtedy nawiązywać wszystkie nowe umowy.
No to już wszystko... tam by się dało...
Może nawet i musiałaby i do NATO, i do Unii jeszcze raz przystępować, tego nie wiem.
To by się dało załatwić.
Nie jest takie
proste.
To
by się dało załatwić, nie? Albo można by tam było to jakoś powiedzieć, że Polska nie była wtedy samodzielnym, to była tam pod okupacją rosyjską i tak dalej. No w Kanadzie...
Ale to mówił u nas doktor, już nie pamiętam teraz nazwiska, Piotrowski chyba, że to, że PRL był zależny od Rosji, to my wszyscy wiemy, to jest oczywiste, ale oficjalnie w dokumentach tego nie ma, także to, no to jeśli tam... idzie o takie targi czyste, czysto prawnicze, no to Niemcy mają swoje karty przetargowe.
No tak, ale jakby Stany Zjednoczone, właśnie mówię, jakby Stany Zjednoczone powiedziały, że chcemy naprawić krzywdy, które Polska doznała właśnie podczas okupacji sowieckiej po Jałcie, po Poczdamie i tak dalej, no to Niemcy właśnie miałyby wybity z ręki ten argument, nie? Tylko, że do tego potrzeba było już 5 lat temu prowadzić właściwą politykę i wykorzystać właśnie, tak jak powiedziałeś, wizytę Pence'a, wizytę Trumpa, przecież to można było... Ale tutaj, no jakoś wielkiej woli politycznej...
Trump występował przecież pod pomnikiem powstańców chyba, nie?
Tak,
w Warszawie.
I Trump wtedy, mówił do Merkel, że ty sponsorujesz Putina. No cieszę się, że poseł Mularczyk bardzo jasno to powiedział w naszej telewizji, że to z winy Niemiec toczy się wojna na Ukrainie. To jest bardzo ważna deklaracja. To powinno być Niemcom powtarzane każdego dnia, że to oni uzbroili, a nawet, jak się okazuje, dzisiejsze media donoszą, że firmy niemieckie dalej wyposażają technologicznie broń rosyjską. Tę broń, która zabija Ukraińców dzisiaj, nie rok temu. Dzisiaj Niemcy wysyłają technologię, żeby wzmocnić Putina. No to o tym powinna być dzisiaj konferencja prasowa, o tym powinna być właśnie rozmowa, ale do tego trzeba było wcześniej nie skłócać się z Żydami, nie skłócać się z Amerykanami, tylko prowadzić rozsądną politykę przygotowawczą do publikacji tego raportu. Raport fajnie, dwuja za przygotowanie tego, co powinno nastąpić dookoła raportu.
Zobaczymy, co będzie dalej. Czas teraz na wasze głosy. Mariusz Borucki. Sorki, ale mimo słuszności sprawy, to mi wygląda na działanie typu na koń wsiędziem, ja z synowcem na przedzie i jakoś to będzie. Ale tak to się z przeproszeniem dzielne porażki ponosi.
No tak, no i tu być może ten cel główny, jak ja na razie to odczytuję, czyli wygranie wyborów, może się udać. Nie? Ale no Polska wielu z tych pieniędzy dalej nie dostanie. Ale później jeszcze pojawia się drugi problem. Zobaczcie, że państwo pisowskie o takim nastawieniu bardzo socjalnym, bardzo opiekuńczym i bardzo takim biurokratycznym, ona, państwo polskie, marnuje, pisowskie, marnuje ogromne ilości pieniędzy.
Ile ławeczek by można? To u nas jakiś tydzień temu chyba właśnie myśmy mieli się chłopaki, że jakbyśmy te reparacje odzyskali, to w każdym domu taka ławeczka by mogła stanąć.
Można by sobie taką ławeczkę w ogrodzie postawić. PiS by sprzedał każdemu za 100 tysięcy, a potem rachunki za
potem
energię
700%. Potem gdzieś widziałem po ulewie już są remonty.
No tak, ona już się rozwaliła, bo to z jakichś odpadowych materiałów, wiecie, ktoś przytulił ogromne pieniądze za jakiś badziew paździerzowy, który się rozpada po pierwszej ulewie. Także to mnie w ogóle nie dziwi, no bo ludzie jak mogą kraść, jak jest łatwy pieniądz, leży na ulicy w budżecie, można powiedzieć, a mówiliśmy wczoraj o bardzo niskiej kondycji moralnej, liberalnej polityków tych katolicko-komunistycznych, czy tam katolicko-konserwatywnych, jakby nazwali inni, oni naprawdę mają małą odporność na pokusy różnego rodzaju. Przecież ci katolicy politycy, tacy jak pan Pięta, zdradzają swoje żony, gdzieś tam się grzą w tych hotelach sejmowych, inni kradną na potęgę, inni sobie załatwiają posady. No tutaj pani ta Kaczyńska, nie? Córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no od razu do Obajtka swoje CV, no zacznij jakąś robotę, no jesteś teraz tym carem od petroleum i tak dalej, no to teraz mi załatw robotę. No dziś kolejny skandal na Mazurach, tam około Giżycka, żeby to jeszcze ich prywatna posiadłość, to nie. Oni za pomocą jakiejś spółki, gdzieś tam mąż jest szefem, sobie jakiś tam kanał wykopali, ona tam helikopterem lata na wypoczynek, no to jest burżuazja, taka czerwona burżuazja jak za czasów Gierka, nie? A ty masz zaiwaniać.
Chyba szlachta,
tak. No to jest taka czerwona,
katokomunistyczna
szlachta. Wiesz, to zlikwidują już całkowicie polską przedsiębiorczość.
To kosztuje tam 4, już nie pamiętam, 204, coś powyżej 4000. Człowiek, ten pracownik dostaje tam z tego na rękę 2600. No, państwo zabiera gdzieś 1600. Także... Przeliczyłem na ławeczki, nie wiem czy się nie machnąłem, ale wychodzi mi w tych zerach, bo to dużo, 150 tysięcy na łebka, na Polaka z tych reparacji. To by było półtora ławeczka.
Czyli na przykład tu mógłbym...
To jak nas jest, żoną, to byśmy mieli 3 ławeczki.
Mąż z żoną i jedno dziecko. Taki model. 2+1 by sobie na tym połowie ławeczki...
Nie, to jak mąż z żoną, to już tych ławeczek byś miał tam, wiesz, kilka.
No nie, no ale to mąż z żoną na jednej ławeczce.
A reszta?
No dziecko na drugiej. To taki model.
Aha. A na dziecko nie też wiem. Jeszcze jest chyba. Ja dzieliłem na 40 milionów.
No cóż, tam trochę a może za być... dużo, nie? Teraz papież powiedział, żeby czynem wesprzeć nie demokrację, tylko, że tak powiem, dzieci.
Gdzie te dzieci? No, to są te billboardy.
Demografię, nie? Że demo też, lud, nie? Tylko żeby płodzić dzieci. Nie?
No, jakiś przykład może? Może już dasz.
Właśnie, zobaczcie, w Polsce jest 30 tysięcy samych tych księży, nie? Zakonnic nie wiem, ile jest, ale też w cholerę zapewne, nie? No toż jakby ich tam pożenić, nie? Zobaczcie, jak Luter wprowadził reformację, to od razu się zaczęli księża tam z zakonnicami głównie żenić i zaraz przyrost naturalny, że tak poszedł w górę. To dlaczego papież nie pójdzie takim prostym rozwiązaniem? Zlikwidować celibat, niech kobiety te w zakonach rodzą dzieci, niech księża będą jak Bóg przykazał, bo jakbyście zobaczyli, to Bóg przykazał, żeby przywódcy tych społeczności chrześcijańskich to właśnie najpierw pokazali, że są dobrymi mężami, a potem żeby pokazali, że są dobrymi ojcami. Jak będą dobrymi mężami, będą dobrymi ojcami, to można im powierzyć opiekę nad tymi gminami chrześcijańskimi, nad społecznością, nad kościołami inaczej, nie? No to zobaczcie, byłoby jak Bóg przykazał, ten demografia by się polepszyła, nie? Dzieci by były bezpieczne, mówię te gwałcone przez księży pedofili i tak dalej. Dzisiaj po południu będzie o tym więcej, nie? A papież mówi takie hasła, czynem wesprzyjmy demografię, nie? A celibatu bezbożnego, szatańskiego nie likwiduje. Noż to jak, katolicy, potraficie sobie to jakoś ogarnąć? Bo ja jakoś nie. Bóg zakazał celibatu wśród tych, którzy prowadzą kościoły. Kościół złamał Boże przykazanie i wprowadził przymusowy celibat. Apostoł Paweł mówi, że przymusowy celibat to diabelstwo. Noż to sami sobie odpowiedzcie, w czyim kościele jesteście? Bo na pewno nie Jezusa Chrystusa.
Józef Midor, panie pośle, Polacy to mądry czasami naród. Wiemy, że reparacje nam się należą. Wiemy też, że jesteście jako rząd nieprzygotowani do tego przedsięwzięcia.
No tak, to mówimy nieprzygotowanie, to już my omówili, to jest dość oczywiste. Tu nie widać żadnej ofensywy dyplomatycznej. To są tylko jakieś hasełka pod publiczkę. Ale drugi problem to jest wykorzystanie tych pieniędzy.
Nie, tak widać na przykład, no bo tam to jest podobne źródło, ale...
Jeśli to ma pójść na ławeczki, no
zobacz,
to ja dziękuję.
Zobacz, na co idą pieniądze unijne najczęściej, bo się mówi, że Polska tam nie jest płatnikiem netto, czyli, że więcej wiecie, od Unii dostaje niż płaci. Tylko
platforma,
my płacimy z podatków każdego, a dostajemy pieniądze na co?
Zobacz,
na jakieś
platforma
tam dzieła
i PSL,
kultury.
Platforma i PSL budowali fontanny. Nie? W każdym małym powiatowym nawet miasteczku, a może i w każdej gminie jest fontanna teraz, nie? No to teraz przyszedł PiS, mówi, że będzie lepiej. No będzie lepiej, bo koło fontanny postawimy ławeczkę za 100 tysięcy, ale patriotyczną.
Kursy, te, przecież te różne kursy tam dla, kursy programowania dla wiesz, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to te pieniądze z Unii są marnowane no to właśnie, w sposób straszliwy. I myślę, że podobnie byłoby z reparacjami.
Projekt socjalistyczny Unii Europejskiej przecież dzisiaj widzimy, że te wszystkie ekologiczne bzdury, to zadłużanie państw, to marnowanie pieniędzy, to przyzwyczajanie ludzi do socjalu, czyli odzwyczajanie Europejczyków od ciężkiej pracy, to służyło, żeby zdusić przedsiębiorczość. Dzisiaj już widzimy, że Putin najpierw opłacił ekologów, nie? Wiemy o przynajmniej 80, zdaje się, milionach dolarów wypłaconych ekologom
chyba o tym pisał,
w Niemczech,
tam, na początku
żeby
wojny.
Głosili konieczność odejścia od węgla. Nie? No to widzicie, po co to było. Nie? Teraz mamy drugą
teraz już
informację.
Jest informacja, że Tauron będzie kupował za złotówkę jakieś tam 3 kopalnie.
No to już tam...
Że Sasin mówi, że prezes Bogdanki chyba będzie zwolniony, bo Bogdanka w tym roku już w raporcie publikuje, że będzie zmniejszone wydobycie niż w zeszłym roku. Także nagle ten węgiel, wszyscy no, się opamiętali.
Bogdanka dobrze prosperowała, a teraz widać, że rząd się wziął za Bogdankę i zobacz...
Będzie lepiej.
Zobacz wykresy akcji Bogdanki jeszcze parę, 2 tygodnie temu chyba tam były po 50 parę, a teraz już tam na 40 spadło, no bo widać, że rząd robi, żeby było lepiej. To od razu, wiecie, wolny rynek, czyli rynek akcji, to już od razu padaka, nie? No bo...
Bo ona musi dążyć do JSW, do tego państwowego.
No to wtedy, ja o, jak dołączy, a najlepiej jakby do Orlenu dołączyła. Już jak,
tak.
Jak
a Orlen już... nie miał kupić jakoś?
No, ja nie, no jak nie miał? Przecież wszystko powinien kupić Orlen. I wtedy Obajtek byłby tym... A to wiecie, no to jest kpina. To jest niszczenie polskiej...
Ale zacząłeś mówić o pieniądzach, które Rosja przekazywała najpierw tym działaczom
tak.
Zielonym,
teraz
a teraz
wiemy,
jest informacja
że
Departament Stanu.
300 milionów.
Ja milionów, dobrze,
300
dolarów.
Milionów, najpierw 80 milionów ekologów,
roku.
A teraz 300 milionów partiom politycznym.
Tak.
Partiom politycznym. I jeszcze Stany Zjednoczone
jest
powiedziały...
Jest ponad miliard złotych.
To jest szantaż, znaczy no taki szantaż, ostrzeżenie, ogarnijcie się, bo Stany
Ponad
Zjednoczone...
Ponad 20 krajów to...
Tak, Polska też tam na pewno jest. Stany Zjednoczone mają pełną przejrzystość, kto ile wziął. Drodzy pisowcy, nie? Wy rządzicie to, ile wzięli tam z SLD czy z PO, to mnie teraz nie obchodzi, bo wy rządzicie. I Stany Zjednoczone mówi, jak nie przestaniecie wspierać Rosji, no to my powiemy, kto ile wziął. Na razie nie powiedzieli. Czyli to jest taka groźba użycia pełnej informacji. Na razie tylko powiedzieli, wiemy, kto wziął. Wiemy, jakie kwoty wzięliście. Nie? Jeśli nie zaczniecie działać w interesie świata zachodniego i cywilizacji wolności, to opublikujemy dalsze listy. No ja bym jednak chciał, żeby opublikowali bez tego szantażu, tylko żebyśmy
ale
już od razu wiedzieli.
Polska ma dosyć dobre notowania, powiedzmy, w przestrzeni medialnej, bo wczoraj, zdaje się, premier Finlandii w Parlamencie Europejskim mówiła, że powinniśmy uważniej słuchać naszych przyjaciół z Polski, z krajów bałtyckich w sprawie zagrożenia rosyjskiego. Dzisiaj chyba to samo mówiła Ursula von der Leyen, czy Leyen, też, że powinniśmy słuchać Polski. Nagle jakoś tak się ogarnęli? Czy teraz to taka moda jest w tym słuchaniu Polski?
Bym to jako taką modę ujął. Pani premier Finlandii, tu już chwaliliśmy ją kilkukrotnie, widać, że no, Rosja próbowała doprowadzić do tego, co doprowadziła w Wielkiej Brytanii, do wymiany premiera za pomocą ujawnienia takich skandali z imprez, w których brała udział pani premier Finlandii. No ale tam Finowie, no coś tam bawiła się, no to tam no, trochę może głupio, trochę przesadziła, trochę zbyt wyuzdane te jej zabawy, no ale to jej prywatna sprawa jako premier dość dobrze funkcjonuje i nie udało się jej wysadzić z siodła. Ja myślę, że tę elitę, taką jak tam von der Leyen, czy Scholz, czy ta wcześniejsza Merkel, ich trzeba osądzić. Ich trzeba osądzić za wspieranie Putina, a nie tylko zadowolić się tym, że oni... A nie, no jednak Polacy tam gdzieś może wić pod prąd, to słusznie mówili, że tu trzeba rozprawić się z komunistyczną Rosją i z komunistycznymi Chinami, nie? Bo oni zaatakują nas. Jeśli nie zaczniemy działać w sposób odważny, no to oni zniszczą świat zachodni, nie? To taki przekaz. Zobaczcie, że nawet prokuratura się mną zainteresowała, mówienie takich rzeczy w telewizji Idź pod prąd i mam oficjalny zarzut za nawoływanie do rozpoczęcia wojny z Koreą Północną. Taki zarzut naprawdę...
Nie, tam chyba w ogóle nie pisze z kim, tylko wojny napastniczej.
Nie, nie, z Koreą Północną. Bo jak to ja tłumaczyłem wysokiemu sądowi, czy jakiemuś tam sądu, nie wiem, czy jak się to mówi teraz, wysoki sądzie, czy normalny sądzie, czy sądzie, nie? Że jak to, jak można tak durny akt oskarżenia robić, jak przecież wojna z Koreą Północną trwa, tylko rozejm w 1950 roku został zawarty, a wojna cały czas w stanie wojny to wszystko jest. No to jak ja mogę nawoływać do czegoś, co funkcjonuje? Nie? Także, no ale to już wiesz, nie, nie pomogło, nie? Przynajmniej nie za bardzo. W każdym razie widać, jak w Polsce dalej nie jesteśmy przygotowani do funkcjonowania jako wolne, samodzielne państwo. I Prawo i Sprawiedliwość, owszem, zrobiło część, czyli my jesteśmy takim trochę połączeniem dobrych i złych elementów w państwie polskim, taką... Jak to tam z tych kamieni kupa, jak ta ławeczka. No tam z zewnątrz to nawet i wygląda. No ten raport może i dobry. Wygląda dobrze, zrobiony dużo pracy. Ale już praca dyplomatyczna dwuja. Praca medialna dwuja. Wykorzystanie tych pieniędzy. Jaki projekt wykorzystania tych pieniędzy ma Prawo i Sprawiedliwość? Słyszałeś coś na ten temat?
No nie wiem, może znowu te ławeczki. Najlepiej tak by dali Polakom, tak każdemu. Podzielili to, nie wiem, może na kto ile tam stracił, nie, ale też nie wiem, czy to się da.
To było zbyt skomplikowane
stwierdzić,
no, ale... od razu mówiliśmy, że Polska powinna pójść w kierunku zbudowania najsilniejszej armii w tym rejonie świata. To jest oczywiste.
To idziemy w tym kierunku. 300 tysięcy. Dzisiaj już widzę, że premier Błaszczyk mówi, że wielka armia to nie mit. Jest jakiś duży artykuł taki na ten temat.
No tak, tylko że...
Nasza dywizja będzie amerykańska.
Lubelska, mówisz.
Lubelska
bardzo się cieszymy. Bardzo się
Bramsy.
Cieszymy. Niech tam będzie jak najwięcej. Widać, że zobaczcie, kiedyś no to tam mówiono, że tutaj to trzeba tylko stare rupiecie na wschodniej flance, bo tutaj w pierwszym uderzeniu zniszczą i tak dalej, i tak dalej. No widać, że jeśli tu chcą umieścić Apache i Abramsy, no to chyba raczej kto inny będzie uderzał, nie? Nie wydaje ci się?
Północna ta dywizja ma być koreańska z kolei.
No tak, dobrze, no już nie będzie.
Mazurska jest ta 16 chyba, czy któraś. Okej, przejdźmy jeszcze może na koniec już do Twittera, bo też mamy ciekawą informację, jeśli chodzi o Chiny, bo pamiętasz 2 lata temu, 3, kiedy tam były obchody coroczne, rocznica masakry na placu Tiananmen. Zostałeś zablokowany, Hania Shento, wiele osób, które wspominały rocznicę masakry, zostały zablokowane na Twitterze.
A teraz wiemy, że tam chińscy szpiedzy pracują.
No, teraz mamy tak, firma zatrudniała chińskiego szpiega. Forsal.pl pisze, zostaliśmy poinformowani przez służby, to jest, mówi Twitter, że na liście płac mamy agenta chińskiego wywiadu, powiedział we wtorek w kongresie USA były szef bezpieczeństwa Twittera. Jak dodał, kierownictwo spółki lekceważyło sytuację, mimo że wcześniej wykryto, iż w firmie pracował też szpieg z Indii. Ten pracownik zeznał, że gdy powiadomił o sprawie chińskiego szpiega jednego z dyrektorów spółki, usłyszał w odpowiedzi, cóż, skoro mamy już jednego, to co za różnica, jeśli będziemy mieli więcej?
No tak, no, czyli mamy już przyznanie się Twittera.
Za bardzo tam się nie przejmują.
Posiadania chińskich szpiegów. No i nie dziwią nas te algorytmy, które akurat niszczą takie środowiska jak Idź pod prąd, które właśnie mówią prawdę o komunistycznych Chinach, komunistycznej Rosji, komunistycznym Watykanie i tak dalej, nie? Że blokowali konta, że ograniczają zasięgi. Ja pamiętam na Twitterze, jak założyłem konto, no to każdego dnia tam kilkadziesiąt nowych osób przychodziło. A potem stop, nic. Trzy miesiące, nie ma żadnego, albo tam jeden, dwa, o tak o, nie? A przecież nadajemy codziennie, codziennie do nowych ludzi. Także ja w to nie wierzę. Po prostu przestało podpowiadać, nie? No bo to działa na tej zasadzie, że jak ktoś się czymś interesuje, no to algorytm mu podpowiada, o zobacz jeszcze tego, mówi na podobne tematy. No i w ten sposób się buduje te...
To samo było z YouTube'em.
Zasięgi. Także no, tu już macie dowód, że to, co podejrzewaliśmy, co mówiliśmy, no to jest prawdą w tych mediach społecznościowych. Komuniści chińscy wprowadzili tam swoją agenturę i ona w świecie zachodnim, nie tam w swoim tym zadupiu azjatyckim, tylko w świecie zachodnim kontroluje przepływ treści prawdziwych, antykomunistycznych do społeczeństw świata zachodniego. To jest skandal, to jest rzeczywiście to, o czym mówię, że musimy wymienić elity Zachodu, bo one zostały przeżarte komunistyczną agenturą.
Ale jak my to mamy zrobić?
No my, cywilizacja zachodnia, no nie my i ty, nie? Na koń wsiędziem i Twitter wyzwolim z chińskiej agentury. Ale możecie tam polubić na Twitterze, czy zaobserwować nasze
konta. Na koniec
konta.
Cię zapytam.
Bo i Tymek ma i ja.
Tak.
Idź pod prąd też.
W dwóch zdaniach. Uda się Polsce odzyskać reparacje od Niemiec, czy się
teraz
nie
uda? Teraz nie. W jednym mogę odpowiedzieć. Teraz nie.
To rozwiń teraz, a kiedy się uda?
Kiedy Polacy rzeczywiście zorganizują się w wolny naród, bo na razie mamy hybrydę, tak jak powiedziałem, państwo z dykty i z kamienia, trochę połączone dobrych rzeczy ze złymi. Nie? Musimy odrzucić te elementy agenturalne, nietrwałe, skorumpowane i tak dalej, a budować na skalę. Jeśli zbudujemy państwo polskie na nowym, zdrowym fundamencie, z ogólnie przynajmniej zdrowej elity, ale żeby mieć zdrową elitę, potrzebujemy mieć zdrowe społeczeństwo, bo to elita jest, można powiedzieć, wytworem społeczeństwa. Nie? To społeczeństwo wydaje ludzi, którzy później idą do polityki i to społeczeństwo kontroluje tych ludzi w polityce. Czyli to jest system, można powiedzieć, naczyń połączonych. Bez odbudowy moralnej narodu nie będziemy mieć polityki.
Te kilka lat, o których
poczekaj, nie będziemy
mówi,
mieć polityków
bajka,
tak? I nie będziemy mieć wolnego państwa, tylko będziemy mieć z kamienia i z dykty, z takiego połączenia i to się będzie pruło i będzie się zapadało i coś zrobią, ale nie tak i to znowu przepadnie i tak dalej. Jakby już nawet dostali te reparacje, to rozkradną, zmarnują i tak dalej. No.
To nie wygląda na szybką perspektywę, to co powiedziałeś.
No nie, no to cóż, ja nie powiedziałem, że szybko
kilka lat,
to
o których
uda.
Mówią pisowcy, to trzeba raczej włożyć między bajki. Przechodzimy
ciekawą
do...
Ciekawą rzeczą jest, że PiS chyba widzi, że przegra.
Co przegra?
Wybory? No wybory. I że pójdą siedzieć. Nie? No dzisiaj w Sejmie, kiedy Kaczyński powiedział, że wy jesteście ruska agentura, tak powiedział do opozycji, no, przygadał kocioł Garnkowi, bo to on sam się przyznał, że z przedstawicielem ruskiej agentury, znaczy nie ruskiej agentury, tylko tym, który werbuje ruską agenturę w Polsce, to on rozmawiał, pił wódkę i to nawet dużo wódki i rozmawiał z nim o finlandyzacji Polski. Sam Jarosław Kaczyński dzisiaj chodzi i opowiada, że tam agentura jest w Platformie, w PSL-u czy gdzie indziej? Jest, na pewno, ale w PiS-ie też, ale w PiS-ie też. No to tam mu odpowiedzieli, że będziesz siedzieć, nie? Tak odczytuję no, te troszeczkę zmiany, które się dokonują teraz w PiS-ie. Wyrzucenie Kurskiego z telewizji, jakaś taka próba zmiany wizerunku, jakieś takie...
Ale Kaczyński powiedział, że przyszłość Kurskiego będzie wielka.
No już tam wielka, niewielka. Pamiętacie, Kaczyński obiecywał, że węgla nie zabraknie. Ja mówię, potrzymajcie go sobie za co chcecie, to wam się cieplej zrobi, a węgla i tak nie będzie. No to na czyje wyszło? Na Kaczyńskiego czy na Chojeckiego? No proszę bardzo, prosty challenge. No, to naprawdę nie trzeba wiele, żeby przewidywać przyszłość, jak ci socjaliści, ta katokomuna, katolicy socjaliści coś obiecują, to wiadomo, że zrobią na wspak.
Czas przejść do ogłoszeń. 17 września, w najbliższą sobotę, w Londynie odbędzie się projekcja filmu Katyń, ostatni świadek, The Last Witness, także sesja pytań z reżyserem Piotrem Szkopiakiem, godzina 18. Pokażmy adres dokładny, żebym się nie musiał męczyć, ale...
Bardzo serdecznie naszych widzów zapraszamy. Pójdźcie na to spotkanie. Teraz podajcie na Twitterze, też jest informacja pana Szkopiaka. bardzo serdecznie pozdrawiamy reżysera, żeby to nie było tam mizerii, żeby rzeczywiście Polacy, żeby zabierzcie swoich anglojęzycznych znajomych, żeby rzeczywiście była tam no, przynajmniej po części zapełniona sala, bo obawiam się, że akurat polska placówka dyplomatyczna niewiele zrobi, żeby nagłośnić to spotkanie. Pieniądze weźmie za służbę Polsce, ale czy usłuży Polsce? Wątpliwe. My służymy.
Także 17 września, godzina 18, Londyn, zapraszamy. A dziś o 18:00 ciekawa, bardzo ciekawa produkcja. Pokażmy teraz trailer tego, co zobaczycie o 18:00 w telewizji Idź Pod Prąd.
Polskie prawo jest niezwykle liberalne wobec osób popełniających przestępstwo pedofilii. Wymiar kary za to przestępstwo jest śmieszny, banalnie śmieszny. Natomiast samo orzecznictwo już z naszych doświadczeń wiemy, po tylu sprawach, po tylu miesiącach działania, że zapadają wyroki najczęściej w zawieszeniu. Są to wyroki w zawieszeniu, gdzie ktoś dostaje powiedzmy 2 lata w zawieszeniu na 5, wraca do domu, wraca do normalnego życia i pewnie gdyby nie nasza praca, o której będziemy pewnie później mówić, nikt by nie wiedział, że taka osoba ma takie skłonności. W wypadku tutaj byłego księdza Pawła Kani, faktycznie w Onecie pokazała się publikacja na temat tego, że on w ogóle znikł, że organy ścigania nie są w stanie go w żaden sposób namierzyć. Nam zajęło to kilkanaście godzin. Udaliśmy się do miejscowości, w której przebywał ostatnio. W kilkanaście godzin byliśmy w stanie pokazać, że ten człowiek bez skrępowania chodzi sobie na zakupy, właśnie na filmie, który państwo obserwujecie. Wraca sobie z zakupów do mieszkania. Pedofilia w sutannach w naszym kraju ma się dobrze. Nie raz, nie dwa, nie trzy słyszeliśmy o tym, że kurie maskują tego typu sprawy, tuszują, księża są przerzucani z parafii na parafię i stara się takim sprawom ukręcać łeb, jak to się mówi kolokwialnie. Jak najszybciej. Być może właśnie to legło u podstaw, że ksiądz się czuje bezkarny, bo ma świadomość tego, że nad nim czuwają hierarchowie kościelni, którzy tej krzywdy mu zrobić nie dadzą, chociaż formalnie księdzem już nie jest. Myślę, że właściwym byłby zapis o bezwzględnej karze więzienia, a nie możliwości zamienienia na grzywnę, na dozór, na areszt tymczasowy. Te osoby nie boją się konsekwencji, oni wiedzą, jakie wyroki zapadają, te osoby nie boją się konsekwencji, więc zaostrzenie, skoro tak bardzo gwałtownie i drastycznie zaostrzamy kary dla kierowców za przestępstwa skarbowe, gdzie można iść na długie lata w tej chwili do więzienia, gdzieś tam za jakieś, mówiąc kolokwialnie, machlojki na wacie, no nie wyobrażam sobie, żeby nie być równie restrykcyjnym i stanowczym, zaostrzając prawo, które ma chronić najmłodszych. Jest popołudnie, w telewizji jakieś tam kino familijne sobie leci, mama, tata stawiają jakieś tam ciasto na stół, kawa, herbata, sobie siadają na sofie, obok dziecko sobie siada z telefonem czy z tabletem we fotelu i być może właśnie w tym momencie na oczach rodziców, w środku ich domu, w biały dzień, to dziecko właśnie jest molestowane przez osobę w skłonnościach pedofilskich.
Dziękuję za rozmowę, za szczerość. Był z nami Aleks Hunter. Do zobaczenia.
Dziękuję, pięknie pozdrawiam i proszę wszystkich rodziców, nie bójcie się awantury ze swoim dzieckiem, ale sprawdzajcie ich urządzenia typu smartfon, tablet, laptop. To może uratować całe jego dalsze życie.
To już dziś o 18:00. Aleks Hunter, założyciel fundacji ECPU Polska, łowcy pedofili, dla telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy bardzo serdecznie. Widać, że coś w tej sprawie się dzieje.
Ale
bo dzisiaj
dzieje
Szymon
się.
Piegza na Twitterze możemy pokazać, pokazał filmik, jak kościelny został zatrzymany w niedzielę po mszy przez grupę mieszkańców. Ich zdaniem mężczyzna miał wysyłać do nieletnich mieszkańców parafii swoje nagie fotografie oraz proponować stosunki seksualne. Przyznał się. Więcej szczegółów wkrótce w Onet Premium, tak napisał. Także tu już...
No tu zobaczcie, jak cały proces policyjno-prokuratorski został szybko przeprowadzony na tym kościelnym. On się od razu przyznał, nie? Gdyby to tam policja, prokurator, to zobaczcie, co by było. Tutaj ten łowca pedofilii też działa społecznie. Zobaczcie, to nie państwo polskie złapało tych pedofili. Nie? To nie państwo polskie złapało tego księdza. To ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Tu nasz gość z dzisiejszego popołudnia opowie, jak policja jest bezradna, a jak oni w bardzo szybki sposób znaleźli księdza pedofila. W ogóle to nie ma żadnego problemu go znaleźć. Oni się w ogóle nawet nie ukrywają. Oni nawet, to już trochę jeszcze zaspoileruję, z ośrodka tego strzeżonego pilnie w Gostyninie molestują dzieci seksualnie. To wszystko będzie w tym materiale dzisiaj po południu. Państwo nie funkcjonuje. Państwo zwalcza opozycję, państwo zwalcza Idź Pod Prąd, policja, prokuratura i tak dalej. Ale pedofile chodzą, że tak powiem, po wolności jak chcą. To dopiero społeczeństwo się budzi i pojawiają się ruchy obywatelskie, które zaczynają przejmować, można powiedzieć, działania policji i prokuratury. To jest, no nie wiem jak to powiedzieć, bo z jednej strony to dobrze, że łapią tych pedofili, ale z drugiej strony to oznacza, że państwo jest w dryfie, że policja i prokuratura zostały wykastrowane, jeśli chodzi o zdolności do służenia narodowi. Służą partii. A ludzie muszą sprawiedliwość brać w swoje ręce. To jest bardzo niebezpieczna dla państwa i narodu sytuacja.
To już o 18:00 w naszej telewizji. Wciąż jest jeszcze okazja do spotkania się z naszą grupą w Stanach Zjednoczonych. Grupa misyjna ciągle tam jest. Zachęcamy do kontaktu. kontakt@idzpodprad.pl. Jeszcze raz przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj mamy też urodziny naszego redakcyjnego kolegi Cezarego. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.
Wierzących zachęcam do modlitwy o zdrowie, bo nam troszeczkę się Czarek rozchorował. Takie, wiecie, sprawy bieżące, takie przeziębieniowo jakieś, nie wiadomo jakie, jak to teraz chodzą po ludziach. Także proszę o modlitwę dla Czarka, za Czarka, żeby szybko stanął na nogi. A Czarek, no tobie życzę, żebyś szedł jeszcze dalej tak burzliwie przez życie, jak idziesz, żebyś rzeczywiście dokonywał wielkich zmian, sięgał szczytów ad astra przez trudności.
Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Telefon odbiera Michał Fałek. A po programie zobaczycie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, celibat znakiem diabła, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. Bardzo
Dziękujemy
serdecznie.
Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Kilka dni temu katolicki papież objawił, że trzeba czynem wspierać przyrost naturalny. No, przypomina mi to deklaracje komunistów, którzy różne tam czyny społeczne, plany 5-6 i różne tam czynem kazali nam wspierać. No, do tej pory jakoś tak ludzie sami, że tak powiem, ciągnęło ich do tego, powiedzmy, przyrostu naturalnego. No, ale jak papież mówi, no to może coś się jeszcze polepszy. No, raczej w drugą stronę, ale na poważnie. Zobaczcie. Kościół Jezusa Chrystusa, zbudowany na fundamencie samego Jezusa Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym, a na tym jest zbudowany fundament nauki apostolskiej, jasno naucza, możecie sobie sprawdzić to w Biblii, list do Tymoteusza I, czy list do Tytusa, że przywódcy w Kościele mają mieć żony, i to jedną żonę przez całe życie, wierni, i dobrze wychować dzieci. I to jest podstawowe kryterium sprawdzenia, czy człowiek się nadaje do przywództwa w Kościele. W Kościele z kolei katolickim, czyli nie w Kościele Jezusa, jest odwrotnie. Jak ktoś chce być przywódcą parafii, grupy, czyli tam księdzem czy biskupem, to nie może mieć żony. Jest zakaz, nie? Czyli obowiązkowy celibat. Zabronienie wchodzenia w relacje małżeńskie dla tych, którzy mają przewodzić Kościołowi. No i teraz zobaczcie naukę apostolską. Pierwszy list do Tymoteusza, 4. rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, no, czyli już tak mniej więcej w naszych to może być, odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy, uwaga, zabraniają zawierania związków małżeńskich. Słyszycie to? Przecież to jest właśnie o tym, co robi Kościół Franciszka. To jest znak diabła, nauka szatańska. Celibat to znak diabła.
Czy 14 września 1557 roku w obozie pod miejscowością Pozwole, które dziś nazywa się Pazwalis, król Zygmunt August przyjął mistrza krajowego zakonu kawalerów mieczowych Johanna Wilhelma von Fürstenberg i arcybiskupa Rygi Wilhelma Hohenzollerna. Przyjął od nich hołd lenny, a następnie podpisał z mistrzem von Fürstenbergiem traktat zaczepno-odporny skierowany przeciwko Moskwie. Rywalizacja między Moskwą a Polską i Litwą o inflanty trwała od dłuższego czasu. Zakon kawalerów mieczowych słabł, a po likwidacji zakonu krzyżackiego w Prusach jego sytuacja jeszcze się pogorszyła. Arcybiskup Wilhelm Hohenzollern, który był bratem Albrechta Hohenzollerna, mistrza zakonu krzyżackiego, który złożył hołd Zygmuntowi Staremu i wprowadził w Prusach luteranizm, chciał, by podobnie postąpiono w inflantach. Jednak w roku 1554 car Iwan Groźny wymógł na mistrzu Fürstenbergu podpisanie 15-letniego rozejmu, który w praktyce czynił z inflant moskiewski protektorat. Wobec tego Zygmunt August zorganizował demonstrację zbrojną. W obozie pod Pozwolem skoncentrował 26 tysięcy żołnierzy litewskich pod dowództwem hetmana Mikołaja Radziwiła Rudego i 20 tysięcy żołnierzy polskich pod dowództwem marszałka Wielkiego Koronnego Jana Mieleckiego. W ten sposób zmusił mistrza Fürstenberga do przejścia na stronę Polski i Litwy. W odpowiedzi na traktat pozwolski Iwan Groźny rozpoczął wojnę z Litwą i Polską. Po jego stronie stanęła Szwecja, a po stronie Rzeczpospolitej Dania. Mistrz von Fürstenberg trafił do rosyjskiej niewoli i już z niej nie wrócił. Jego następca Gotthard Kettler rozwiązał zakon, czyniąc z inflant luterańskie państwo będące lennem Rzeczpospolitej.